naszego spotkania dzisiejszego pojawiały się takie wezwania, aby szukać Pana, aby chodzić w Jego obecności. Nie wiem, czy zwróciliście kiedyś uwagę na to, ile jest ruchu w Starym i w Nowym Testamencie. Ile tam się chodzi, ile tam się działa, ile tam się robi. Ostatnio zaczynam czytać Nowy Testament pod tym kątem. I bardzo ciekawe rzeczy zaczynają się ujawniać. Nasz Bóg wędruje. Nasz Bóg wędruje. Jeżeli spojrzysz na pierwszy rozdział Ewangelii Jana, gdzie jest powiedziane, że Słowo przyszło na ten świat, zamieszkało wśród nas. Bóg do nas przyszedł. Kiedy czytamy dalej Ewangelię, słyszymy takie słowa, że Bóg przychodzi do nas i kołacze. Bóg wzywa nas, chodź za mną. Nasz Bóg wędruje. Nasz Bóg przychodzi do człowieka, przychodzi do ciebie i wzywa cię, żebyś się ruszył. Żebym ja się ruszył. I szedł za nim. Abyśmy dołączyli do jego działania i do jego misji. To nie Bóg ma dla nas zadania do wykonania, ale Bóg ma nas do zadań, które On wykonuje. I to, w co Bóg jest zaangażowany, obejmuje cały zakres aktywności Jego od stworzenia świata do nowego stworzenia. Z wszystkim, co się wydarza pomiędzy tymi dwoma biegunami. Z całą aktywnością człowieka, która ma miejsce pomiędzy tymi dwoma biegunami. Ale aby iść za Bogiem, który wędruje, potrzebujemy wiary. W liście do Hebrajczyków, w 11 rozdziale i 6 wersecie czytamy, że bez wiary nie można podobać się Bogu. I to jest taki rozdział, który podaje wiele przykładów ludzi wiary, którzy byli zaangażowani w najrozmaitszy sposób w to, co Bóg działał. Szli za Bogiem tam, gdzie On szedł. W zależności od swojego powołania, od swojego obdarowania. Zakres tych aktywności był olbrzymi, ale oni nie siedzieli w miejscu. Jednak by nie siedzieć w miejscu, potrzebujemy ufać Bogu, być na Niego otwarci i za Nim podążać. Ale naturalną tendencją człowieka, która pewnie nasila się z wiekiem, jest to, że mamy tendencję do tego, żeby usiąść. Gdy byłem w grupie młodzieżowej, ale teraz mam rodzinę, mam kredyt, mam dom, samochód, usiadłem. Ale czy to jest powód, dla którego Bóg nas powołał? Żebyśmy siedzieli i byli dobrymi mężami, dobrymi ojcami. Też, ale czy to jest jedyny powód, dla którego zostaliśmy powołani? Jest taki bardzo ciekawy werset, jeżeli pod tym kątem patrzymy na Nowy Testament. Jest taki bardzo ciekawy fragment w 17 rozdziale Ewangelii Mateusza. To jest fragment, który odbywa się na górze, tak zwanej górze przemienienia, gdzie po 6 dniach Jezus zabrał ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i wprowadził ich na wysoką górę. I został przemieniony przed nimi i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. I oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. I teraz uważaj. I na to odezwał się Piotr. Mają wizję. Gdzieś weszli za Jezusem. I w tym momencie, w tym uniesieniu, w tej wizji, Piotr mówi: Panie, jak nam tu dobrze. Jeżeli chcesz, to zbudujemy sobie tutaj 3 namioty. Jeden dla Ciebie, drugi dla Mojżesza, trzeci dla Eliasza. Jeszcze Piotr nie zdążył skończyć, gdy on to mówił, oto obłok jasny okrył ich i z tego obłoku rozległ się głos: Ten jest mój syn umiłowany, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie. A gdy to usłyszeli uczniowie, upadli na twarz swoją i bardzo się zatrwożyli. Przystąpił Jezus, wtedy dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. A podniósłszy oczy swoje, nikogo już nie widzieli, tylko samego Jezusa. I schodzili z góry. Fragment jest oczywiście dużo bogatszy niż to, na co zwracam uwagę, ale myślę sobie, że to jest bardzo ciekawa sytuacja uczniów Jezusa przeżywających uniesienie i chcących to zatrzymać, chcących usiąść w tym momencie, w tym miejscu. Aby iść za Bogiem, który wędruje, potrzebujemy wiary. Ale prawdziwa wiara jest czymś żywym. Ona będzie przejawiała się. Ona będzie popychała do ruchu, do działania. Prawdziwa wiara jest aktywna, prawdziwa wiara jest w drodze. I wraz z tą drogą, na kolejnych etapach, kiedy idąc w tym procesie dojrzewamy, poznajemy Boga w głębszy sposób, to poznawanie Boga w drodze przemienia nas i stawia przed nami wyzwania, które powodują, że nasza wiara powinna rosnąć. Czy twoja i moja wiara dzisiaj jest większa niż 5 lat temu? Czy dzisiaj jest większa niż wtedy, kiedy byłaś w grupie młodzieżowej? Czy nasza wiara rośnie, czy maleje wraz z czasem? Po czym to poznajesz? Co to oznacza dla ciebie i dla mnie? W Nowym Testamencie znalazłem prawdopodobnie jedyne miejsce w Dziejach Apostolskich w 1 rozdziale, w wersetach 4 i 5, kiedy Jezus zachęca do tego, żeby zostać w miejscu. Czytam nam takie słowa Jezusa, który spożył ze swoimi uczniami posiłek i im przykazał: nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. 8 werset. I weźmiecie wtedy moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. A więc to, żeby uczniowie zostali w miejscu i przypadkiem nie oddalali się z Jerozolimy, to była wskazówka, która dotyczyła tych kilkudziesięciu dni, tak? Niecałych 50. bo nie w naszej mocy idziemy za Bogiem. Ale też i nie my wybieramy, dokąd idziemy. Ale pytamy, Panie, dokąd idziesz? Jest taki piękny obraz w Starym Testamencie tego obłoku, który prowadził przez pustynię do ziemi obiecanej naród izraelski. Kiedy obłok ruszał, cały obóz również ruszał. Kiedy obłok stawał, cały naród również stawał. Bez względu na to, przez ile dni obłok stał na jednym miejscu, tak długo oni pozostawali na jednym miejscu. Czasami był to dłuższy, czasami krótszy okres czasu. Nie my wybieramy, dokąd idziemy, nie my wybieramy czas, kiedy mamy tam pójść, nie w naszej mocy tam się udajemy. Ale Jezus w tych słowach z Dziejów Apostolskich zapowiada, że uczniowie Jego Kościół pójdą poza Jerozolimę, do Judei, Samarii i aż po krańce ziemi. I teraz następnych kilka rozdziałów jest bardzo ciekawym przykładem takiego pierwszego etapu przebudzenia duchowego i tego, w jaki sposób Ewangelia przejawiała się lokalnie w Jerozolimie. I widzimy tam, że tych, którzy przyjmowali słowo, przybywało. Drugi rozdział, 41 werset. Ci, którzy przyjęli słowo Piotra, zostali ochrzczeni, pozyskanych zostało owego dnia około 3000 ludzi. 47 werset. Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu, Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. 4 rozdział, 4 werset. Wielu zaś z tych, którzy słyszeli tę mowę, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około 5000. 5 rozdział, 14 werset. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. 6 rozdział, 7 werset. A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Wspólnota odrodzonych ludzi, nowy rodzaj społecznego funkcjonowania, gdzie przejawiają się owoce Ducha Świętego, gdzie przejawia się Królestwo Boże lokalnie zakorzenione, rośnie. A to się wszystko odbywa w obrębie Jerozolimy. Jeżeli ci ludzie dołączają, czytamy w innych wersetach, to oni dołączają na tej zasadzie, że z okolicznych wiosek, z okolicznych miasteczek, oni przyjeżdżają do Jerozolimy, żeby tam usłyszeć, żeby tam doświadczyć. I niektórzy z nich zostają w tej Jerozolimie, ale to wszystko zaczyna być coraz bardziej stabilne i statyczne. I nagle ten model zostaje przełamany. W 8 rozdziale czytamy o prześladowaniu, które w owym czasie rozpoczęło się. 1 werset 8 rozdziału. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie Kościoła w Jerozolimie i wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. Filip zaś dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Bóg wywołał prześladowanie, aby przełamać ten statyczny model. To jest jedna perspektywa na to, co się wydarzyło. Jedna z perspektyw. Ale Bóg chce iść dalej. I widać, że ci, którzy za Nim idą, idą za Nim po okręgach Judei i Samarii. 11 rozdział, od 19 wersetu. Tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, ale nikomu nie głosząc słowa, tylko samym Żydom. I to jest zestawione z fragmentem, gdzie Bóg powołuje Piotra do tego, żeby poszedł i spotkał się z Korneliuszem. Aby Ewangelia nie tylko przekraczała granice geograficzne, ale również granice etniczne. Bo to jest dobra nowina nie tylko dla mieszkańców Jerozolimy. To jest dobra nowina, która ma dotrzeć po krańce świata do wszystkich ludów, do wszystkich języków. Bo Bóg działa, jest zaangażowany, wędruje, a zakres Jego zaangażowania jest od stworzenia po nowe stworzenie. W końcu Bóg powołuje apostoła Pawła. Powołuje od początku, zaznaczając, że ten mąż jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan, królów i synów Izraela. Kiedy Paweł osiada na chwilę w nowo powstałej społeczności w Antiochii, po pewnym czasie, gdy oni odprawiają służbę pańską i poszczą, Duch Święty posyła słowo: odłączcie mi Barnabę i Saula, czyli apostoła Pawła późniejszego, do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. A oni wysłani przez Ducha Świętego udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr. Rozpoczyna się tak zwana pierwsza podróż misyjna. Nasz Bóg wędruje i mówi: chodź za mną. Co słyszymy, kiedy czytamy, kiedy słuchamy tych słów? Ale też nasz Bóg działa. Nasz Bóg stworzył świat i ten świat jest stworzony w taki sposób, że zamknięty jest w nim potencjał. Zamknięta jest w nim pewna dynamika, która czeka na człowieka, który ma przyłożyć do tego swoją rękę. W tym stworzonym świecie od samego początku jest potencjał do ruchu, do rozwijania się. To jest ziemia, zwróć uwagę na to, to jest ziemia, która jest ziemią bogatą, ale te bogactwa są rozłożone w sposób nierównomierny. Czy to jest zaleta, czy wada? No, zależy, z jakiego punktu patrzymy. Ale jeżeli spoglądamy na te fragmenty, jeżeli spoglądamy na te opisy z perspektywy dynamiki i ruchu, to, że na tej stworzonej ziemi są tereny, które mają żyzną ziemię i tam będzie rozwijało się rolnictwo. Są inne tereny, gdzie jest bardzo wiele złóż, gdzie jest bardzo wiele bogactw naturalnych. Zauważ, przygotowana jest scena do aktywności człowieka, do tego, żeby się teraz wymieniać, żeby handlować, żeby rozwijać ekonomię w oparciu o to, aby człowiek był aktywny. Nasz Bóg działa. My również jesteśmy powołani do aktywności. Ale jeżeli angażujemy się w to, co w naturalny sposób wynika z tak stworzonej rzeczywistości, bardzo szybko odkrywamy, że istnieje potrzeba sprawiedliwości. Potrzeba pewnych zasad. Sprawiedliwego dostępu do surowców. Sprawiedliwego podziału zysków. Sprawiedliwego sposobu traktowania zarówno środowiska, jak i pracowników, jak i samych siebie. Pojawia się potrzeba etyki, potrzeba kierowania się miłością i aktywności, która z tej postawy wynika. Jeżeli pracujemy, jeżeli jesteśmy zaangażowani, jesteśmy aktywni społecznie, w jakiejkolwiek formie, jako jego naśladowcy, jesteśmy częścią misji Abrahama. A misja ta zawierała w sobie bycie błogosławieństwem dla narodów. Jest taki bardzo ciekawy werset w księdze Jeremiasza, w 29 rozdziale, 7 werset. Boży naród zostaje wygnany, przebywa w niewoli i do tego narodu w niewoli zostaje skierowane niezwykłe słowo przez proroka Jeremiasza. Bóg mówi przez niego: starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie. I módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie. W innych księgach, w innych fragmentach widzimy cały szereg postaci, które już od Księgi Rodzaju, jak chociażby Józef, będący zarządcą Egiptu, właśnie w ten sposób funkcjonują, niosąc błogosławieństwo innym narodom. Jak Daniel, będący wysokim urzędnikiem na dworze Nabuchodonozora. Jak Nehemiasz, który był pod czaszem na dworze perskiego władcy. I bardzo często w listach apostolskich znajdziemy wyzwania do tego, żeby czynić dobrze. I ten zwrot, ten czasownik agathopein jest używany często jako taki techniczny zwrot, który dotyczy zaangażowania się w życie społeczne ówczesnych miast. Po to, aby w tych dziedzinach, w których jesteśmy zaangażowani, naśladujemy Boga, który działa. Aby ludzie mieli możliwość skosztowania innej rzeczywistości. Owoców innego sposobu życia. I tak jak już kiedyś mówiliśmy na tym miejscu, nasz duchowy rozwój ma bardzo dynamiczny charakter. Rozwój duchowy każdego człowieka ma bardzo dynamiczny charakter. W trakcie tego rozwoju zbliżamy się do krzyża lub oddalamy się od krzyża. Pod wpływem różnych wydarzeń, pod wpływem bardzo wielu czynników, w dużej mierze pod wpływem Ducha Świętego, jeżeli zbliżamy się ku krzyżowi, pod wpływem słowa, które do nas dociera, pod wpływem świadectwa ludzi, którzy żyją w innej mocy, w innej rzeczywistości. Ale zwróćmy uwagę, że na każdym z tych etapów, w miarę jak się przybliżamy lub oddalamy od krzyża, zmieniają się nasze potrzeby, zmieniają się nasze pytania. Im dalej dany człowiek, im dalej dana kultura znajduje się od krzyża, tym bardziej rośnie rola smakowania owoców, które mogą przekonać do tego, są świadectwem tego, że istnieje inny sposób życia, inna moc, inny Pan, inna rzeczywistość. Zwróćcie uwagę na modlitwę pańską. Modlimy się: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. W Twoim banku, w mojej szkole, w Twojej firmie, w Twoim klubie środowiskowym, na Twojej uczelni. Jako w niebie, tak i na ziemi. Żeby ludzie, z którymi się w tym banku, w tej szkole, w tym klubie środowiskowym spotykamy, aby mogli skosztować i aby było to dla nich służbą, pomocą, aby zrobić następny krok w kierunku poznawania Boga. Boże Królestwo, Duch Święty przejawia się nie tylko w życiu prywatnym, ale również w życiu społecznym. I oto mamy Boga, który wędruje, Boga, który działa. Bóg powołuje nas do tych różnych form naśladowania Go. I znajdujemy od Dziejów Apostolskich poprzez resztę Nowego Testamentu zarówno wspólnoty misyjne, zespoły misyjne, jak i wspólnoty, które były zakorzenione lokalnie. Ludzi zaangażowanych w różne dziedziny życia społecznego danego miasta. Ale obie te formy naszej obecności wymagają wiary i wymagają ruchu, dynamiki, zmian. Dokąd Ciebie i mnie Bóg powołuje w następnym roku? Czym ta Twoja wędrówka albo Twoje zaangażowanie będą się różniły od tego, co działo się w tym roku? Jakiego poziomu wiary będzie to wymagało? Co dzisiaj robimy, aby jutro być w stanie pójść za Nim? Czy to w tej formie, czy w innej? Kiedy przygotowywałem to nauczanie, wracała do mnie taka scena z książki, która była bardzo ważną książką a w pewnym momencie mojej duchowej wędrówki, mianowicie z Krzyża i Sztyletu. Jedna z pierwszych scen w tej książce to David Wilkerson, który wieczorem siedzi zmęczony po całym dniu pracy przed telewizorem i pojawia mu się takie pytanie: co by się wydarzyło, gdybym wyłączył ten telewizor? Wieczorem i tak już nie mam ani sił, ani energii, żeby coś jeszcze wykonywać. Wobec tego to już jest takie resetowanie się przed telewizorem, skąd my to znamy. Co by się wydarzyło, gdybym go wyłączył i tę ostatnią godzinę się modlił? I tu się zaczyna Krzyż i Sztylet. Tak? Podczas jednego z takich wieczorów Bóg powołuje go do gangów w Nowym Jorku. Nasz Bóg wędruje, nasz Bóg działa. Ale zanim odpowiemy: pójdę za Tobą, Panie, warto jest zastanowić się, co dla mnie jest takim wyzwaniem, które bardziej by mnie wyczuliło na wysłyszenie tego, co Bóg robi i do czego mnie zaprasza, albo dokąd Bóg wędruje i gdzie chciałby, abym do Niego dołączył. Módlmy się. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem żywym i Bogiem aktywnym, że Ty nie jesteś Bogiem statycznym, że nie jesteśmy tutaj w jakiejś jednej wielkiej poczekalni. Panie, że Ty wędrujesz i Ty działasz. I dziękuję Ci, Panie, za przywilej, że Ty zapraszasz każdego z nas, byśmy mogli do Ciebie dołączyć. Panie, otwórz nasze uszy, żebyśmy usłyszeli, co to praktycznie oznacza dla każdego z nas w następnych tygodniach, miesiącach, w następnym roku. Panie, chcemy iść za Tobą. Chcemy widzieć łaskę, która działa, Ducha, który działa, Ducha Twojego, Panie. I dziękujemy Ci za to, że jesteś tak unikalnym, żywym i aktywnie zaangażowanym Bogiem. Amen.